Rozmowy o przywództwie.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naprawdę znakomity gość, mój przyjaciel Robert Korzeniowski. Roberta nie trzeba przedstawiać, ale je tak przedstawię. Polski lekkoatleta, chociaż czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świata, dwukrotny mistrz Europy. Najbardziej utytułowany polski sportowiec z uwagi na liczbę zdobytych tytułów mistrza olimpijskiego.
Wszystko się zgadza.
Robercie, gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Robert Korzeniowski jako lider, bo o tym mamy rozmawiać. Czy jesteś liderem?
Zdecydowanie moje życie jest dowodem na to, że zawsze pozycja lidera była czymś, co determinowało moje działanie, kolejne kroki i by może z pół żartem, pół serio mówić o pozycji w przedszkolu czy w żłobku, to ja już nawet w kuratorium oświaty, jak reprezentowałem grupę, to jednak ja mówiłem wierszyki i wręczałem kwiatki kuratorowi. I zawsze było tak, że naturalnie mnie grupa wybierała jako tego, który miał ją reprezentować. Ja zresztą nigdy nie bałem się podnosić ryzyka, czyli powiedzieć coś, co będzie trudne, odważne, niewygodne. Byłem przywódcą strajku studenckiego, kiedy uważałem, że nam się dzieje bardzo źle i nagle się okazało, że można było podziałać lepiej. Ale już w wymiarze takim sportowym to myślę, że najważniejszym momentem, kiedy ten leadership musiałem zmaterializować no, konkretnymi planami i budując zespół, to był 95 rok, kiedy przestałem być zawodnikiem, któremu się zadaje zadania, plany i tak dalej. Chociaż cały czas miałem jakieś zadania i plany przez tak zwaną centralę zadawane, ale wziąłem odpowiedzialność za zespół, który budowałem. I ten zespół, jako zespół taki zwycięski, ze mną jako liderem odpowiedzialnym za wynik, liderem zatrudniającym ludzi, uwaga, zwalniającym też czasami, ale też kształtującym wizję tego, co mamy osiągnąć. No i to się sprawdziło do roku 2004, czyli do momentu, kiedy zdobywałem swój czwarty medal olimpijski, to ja mówiłem, że odpowiadam za zespół, który razem ze mną zdobywa ten medal. Potem to się przekładało w działaniach pozasportowych już, czyli kierowanie największą w Polsce redakcją telewizyjno-sportową, tworzenie TVP Sport i tak dalej, i tak dalej. Właściwie w każdym momencie mojego funkcjonowania jest czynnik odpowiedzialności, czynnik prowadzenia jakiegoś zespołu, brania odpowiedzialności za ten zespół, dyskutowania z nim na temat tego, czy się zgadzamy na to, co chcemy razem zrealizować. I to jest coś, co właściwie nigdy nie zostało zaniechane i coś, co jest moją codziennością tu i teraz.
Czyli urodziłeś się liderem.
Być może to jest, wiesz, efekt tego, że jestem najstarszym z rodzeństwa, że rodziły się kolejne dzieci, moje rodzeństwo, a ja przejmowałem rolę zarządzającą tymi młodszymi, że na podwórku jakoś dawałem sobie radę i byłem tym, który się mocniej porozpychał nieraz, a potem w sytuacji, kiedy też... Ja byłem takim też liderem prawie że jak Jedi, że wiesz, jakby trzeba było bronić jasnej strony mocy, to broniłem i występowałem w obronie tych uciśnionych. Jakoś to zawsze było we mnie, ale z drugiej strony też miałem wzorce rodzinne, bo takie kolejarskie wzorce taty, dziadka, pradziadka, osób zarządzających jednak, nie bojących się odpowiedzialności społecznej, To było u nas w domu z tego wyrastałem.
Czyli ta rodzina dla ciebie jest bardzo ważna, bo zresztą dużo o niej mówisz, a szczególnie o swoim młodszym bracie Pawle, czekaliście długo.
Na brata Pawła czekaliśmy długo, bo dzięki niemu nie zostałem jedynakiem, co mi bardzo ciążyło. To zmierzenie się z leadershipem, kiedy jest się samemu, to jest trudne. Ale tak, Paweł miał takie okienko na rodzinę, w dzień dziecka się urodził. Dostałem klocki z wizerunkami bohaterów Wolka i Lolka i Pawełka, ale to rzeczywiście odmieniło moje życie. To dało inną odpowiedzialność też. Mogłem stać się tym bratem, który mógł się troszczyć, ale też się irytować na małego. Paweł potem został na chwilę sportowcem też mu w tym pomagałem. No, potem się rodziły kolejne dzieci w mojej rodzinie, bo jeszcze mam siostrę młodszą ode mnie o 12 lat, Sylwię, i jeszcze młodszego brata, 17 lat młodszego, Mirka. To Paweł potem był takim moim ramieniem do trzymania porządku w domu. Myśmy byli takim zgranym rodzeństwem, mimo sporej różnicy wieku, ale każdy miał tę funkcję przydzieloną. Przy czym Paweł nigdy nie kontestował mojej pozycji lidera. On najwyżej, jak na podwórko wychodził i gdzieś tam się z kimś chciał pospierać, to mówił, pytał się, a czy znasz mojego brata? To ja ci pokażę tego brata i tu jest szef.
Czyli rozumiem, że ty jako lider dzieliłeś rolę waszego rodzeństwa w zespole waszym.
Tak, i oni też byli liderami w pewnych obszarach, oczywiście.
Czyli dzieliłeś się jednak tym
Zdecydowanie,
swoim
zdecydowanie.
liderstwem. Lider to jest taka osoba, która odnosi sukcesy. No, o twoich sukcesach już mówiłem, ale też nie boi się porażek i stara się te porażki przekształcać w sukces. Czy możesz powiedzieć, czy odniosłeś jakąś porażkę, którą potem przekształciłeś w sukces?
Rzeczywiście to jest tak, że lider musi umieć myśleć na tyle odważnie i mieć na tyle odważne działania, by one nie były jakąś brawurą, ryzykanstwem, ale by były odważne z punktu widzenia tego, że mamy jakąś przestrzeń do zrealizowania jakiegoś zadania i tę przestrzeń wykorzystamy. Nie zawsze okoliczności obiektywne albo nasze subiektywne te działania prowadzą do wygranej. I no, były takie porażki. No myślę, że najbardziej spektakularną to jest Barcelona, Igrzyska Olimpijskie,
No ja
gdzie
pamiętam to.
400 metrów przed metą zostałem zatrzymany przez sędziów, i to właściwie mógł być koniec dobrze zapowiadającej się kariery sportowej. Gdybym dał się wtedy ponieść takiej smucie i takiemu poklepywaniu po plecach, że trudno, świat jest zły, nie poddawaj się, ale generalnie może zmienić branżę. No to pewnie nie rozmawialibyśmy dzisiaj, ale to jest typowy przykład takiego, wiesz, systemowego przekucia porażki w sukces, bo w rok później, owszem, zdobywałem jeszcze ważne tytuły, bo byłem wicemistrzem świata, wygrałem Uniwersjadę, ale na Mistrzostwach Świata znowu dostałem po głowie i wydawało mi się, kiedy jestem na dnie, to jeszcze ktoś pukał spod spodu. Potem program naprawczy dochodzenia etapem pośrednim, kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich przez miejsce tylko finałowe, a nie medalowe mistrzostwa Europy, brązowe medalistę świata. To było takie długie wychodzenie z tego dołka, ale to wychodzenie niesamowicie mnie budowało, bo ono było bardzo świadome. Przypuszczam dzisiaj, to jest taka moja mała teoria, że gdybym na samym początku zdobył ten srebrny medal olimpijski, bo wtedy siadłem po srebrny medal olimpijski, to nie wiem, czy moja kariera nie potoczyłaby się w sposób tak dyskusyjny, jak kariera większości graczy, piłkarzy z drużyny Wójcika, która też zdobyła srebrny medal, a szczerze powiem, niewielu z tych chłopaków zrealizowało swoje sportowe marzenia na miarę tego, z czego startowali.
Pewnie jakby nie ta porażka, to byś nie miał tych czterech złotych medali olimpijskich, ale z tego co wiem od swojego taty, to w tym 92 roku na olimpiadzie, na której też był tata, miałeś duże wsparcie od nich, żeby właśnie nie załamywać się. Przynajmniej tak mój
Wsparcie
tata
było ogromne,
przekazywał.
wsparcie było urocze, bo ja uważam, że cała drużyna stanęła przy mnie, byliśmy razem. Tylko wiesz, no potem jest powrót do siebie,
Rzeczywistości.
do rzeczywistości. Wróciłem na studia do Katowic. To był czas taki jeszcze, wiesz, postkartkowy, bo naprawdę Polska wyglądała trudno. Ja wróciłem też do Paryża, gdzie byłem wtedy w klubie też francuskim Racing Club de France. No i tam też było takie, fajnie, fajnie, ale no nie dowiozłeś, chłopaku. Przestaje już być miło. I kiedy się słyszy to kolejny raz potem się pojawiają nawet jakieś małe złośliwości. I to jest porażające, kiedy zawodnik w sporcie indywidualnym nie osiąga wymiernego sukcesu, i kiedy patrzy na konto, a tam jest kompletnie pusto, do lodówki też jest pusto, układa sobie życie typu zajęcia na studiach, jakaś praca dalej i tak dalej, I naprawdę tam nie ma już kto mnie poklepywać po ramieniu, nie ma kto pomagać. No, trzeba się pozbierać, wyjść na trening jeszcze przy tym wszystkim, naprawić psujący się samochód, jeżeli się go ma. Potem już go nie miałem, bo sprzedałem ten samochód, kosztował mnie za drogo. I powiedzieć, co jest ważne w życiu.
Bo my tylko widzimy ciebie jako tego lidera, zwycięzcę. A to bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo to ważne jest, żeby w takich sytuacjach człowiek się nie załamywał i odważnie szedł do przodu.
Ja uważam, że każdy lider musi przejść zderzenie ze ścianą. Każdy lider musi mieć jakąś Barcelonę i jesteśmy niepełnymi, jeżeli chodzi o nasze zdolności oddziaływania na innych, jeżeli nie mamy zrozumienia dla tego, czym jest bycie w sytuacji zagrożenia i jak również stan wychodzenia z opresji. Ja uważam, że cała mitologia grecka, na której wyrasta nasza kultura też, to jest opowieść o bohaterach, którzy schodzili do piekła, którzy byli narażani, ale oni to robili dla jakiejś idei, potem znowu robili coś ważnego, żeby zbawiać ludzkość. Właściwie o tym jest liderowanie też.
Wróćmy do czasów telewizji. A mianowicie objąłeś funkcję redaktora redakcji sportowej, szefa, ale mówiono o tobie, a mianowicie, że jesteś nieszkodliwą gwiazdą. Jak ta nieszkodliwa gwiazda sobie poradziła i też odniosłeś sukces w telewizji?
Ja usprawiedliwię tych, którzy tak mówili, ponieważ to nie jest łatwo zmierzyć się z człowiekiem, który najpierw jest z drugiej strony kamery, czyli robimy z nimi wywiady, wygrywa Igrzyska Olimpijskie, a dwa miesiące później pojawia się jako szef tego, który trzyma kamerę. No, nikt nie oczekiwał ode mnie, że ja będę robił telewizję, raczej oczekiwano ode mnie, że będę bywał na różnych wydarzeniach PR-owych tej telewizji, może w jakiejś konferencji zauczestniczę albo wręczę nagrodę w Opolu i to wszystko. Przy czym nie uważam, żebym był szkodliwą gwiazdą, ale mam wrażenie, że wprowadziłem takiego stan wyjścia ze strefy komfortu jednak wielu redaktorów i nie tylko redaktorów. Zresztą myślano o tym, żeby tworzyć telewizję sportową, żeby coś reformować, żeby to wyglądało inaczej, ale to takie trochę było jak to mieszanie tej przysłowiowej herbaty. No, nie stawała się ona słodsza od samego mieszania. Trzeba było zrobić coś więcej. No i ja trochę wszedłem do telewizji na takiej zasadzie, że nie wiem, że się nie da i już. I pociągnąłem za sobą zespół, który najpierw w bardzo niewielkim zakresie, ale zaczął mówić tym samym językiem co ja i koniec końców dwa lata później mogliśmy już nadawać kanał tematyczny TVP Sport, który był, jak się śmiano z nas też na początku, bo myśmy byli przedmiotem pośmiewiska, że jesteśmy telewizją zakładową, że gdzieś tam w jakimś radiowęźle może nas słychać czy widać, że to w ogóle po co to wszystko. Są takie duże kanały, jedynka, dwójka, w ogóle kto to widział, jakieś widownie pod tytułem kilkadziesiąt tysięcy widzów. Naprawdę musieliśmy się z tym wszystkim zmierzyć. A po co w ogóle nadawać cyfrowo, skoro takie fajne są kasety i można włożyć je do magnetowidła. Takie nadawanie cyfrowe to w ogóle nie wiadomo skąd to płynie i co się z tym wydarzy. Myśmy żyli w takiej rzeczywistości i chyba byłem potrzebny telewizji jako ten, który mówi, a właśnie, że tak.
Czyli dla lidera nie ma rzeczy niemożliwych.
Ja musiałem mieć pokorę dla wiedzy inżynierów, techników, wszystkich tych, którzy odpowiadali za też biznes telewizyjny, ale rzeczywiście moja i dociekliwość i łączenie wątków sprawiało, że no ludzie mi uwierzyli. Myślę, że takim kluczowym momentem dla startu telewizji TVP Sport było to, kiedy 3 tygodnie wcześniej nadawaliśmy próbnie, będąc w Zakopanem na takim zjeździe Izby Komunikacji Elektronicznej i moi pracownicy poczuli, że to, co się dzieje, ma być za chwilę w eterze w całej Polsce, może być rzeczywiście realne. Naprawdę trzeba było, jak ten Tomasz Niewierny, włożyć palec w bok i powiedzieć, no rzeczywiście, to się dzieje.
Robert Korzeniowski wciąż idzie dalej. Gdzie idziesz, Robert?
To idę cały czas przez życie i oczywiście to ma wymiar dwuznaczny, bo wciąż jestem na chodzie i staram się sportowo i fizycznie trzymać i spełniać, ale mam ogromne marzenie i cieszę się bardzo, że w tej drodze też jesteśmy razem, jeżeli chodzi o budowanie i strategii polskiego sportu i tego, żeby pozostawić po sobie jakieś takie dziedzictwo, które będzie na tyle poukładane, na tyle solidne, że kolejne pokolenia będą mogły z tego czerpać i ten sport będzie silny, przewidywalny, o mocnym statusie i koniec końców doprowadzi nas to działanie do Igrzysk Olimpijskich w Polsce. Mnie się marzą igrzyska w roku 2040, 44. Ile będę miał lat wtedy, to łatwo policzyć, będę już dosyć dostojnym panem, ale mam wrażenie, że wciąż dalej na chodzie. Ważne, żeby to moje marzenie było marzeniem milionów Polaków i żeby ta moja wizja była podzielana przez innych.
Ale marzenia się spełniają, Robert.
Trzeba je mieć, nie wolno tych chmurek przeganiać.
Mieć i ja też mam to marzenie. Pamiętam, że dziękuję, że zaprosiłeś mnie do współpracy i pamiętam, że liczyliśmy lata, czy dożyjemy do
jest
tego
taka
momentu.
Szansa.
Jest taka szansa, więc trzymajmy się, że to rzeczywiście będzie ta olimpiada w Warszawie. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas. No i za tą rozmowę moim gościem oczywiście był mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy o przywództwie.